informacje były przedstawiane. Przy czym jest rzeczą istotną, żeby powiedzieć, że coraz to wynajdywano tam określone rzekome, a niekiedy faktyczne przeszkody, ale one były zawsze usuwane. Także tutaj naprawdę niczego nie zabrakło oprócz dobrej woli.
Ma potwierdzenie tego, co tutaj pan Pieczka powiedział. Kiedy uczestniczyliśmy w naradzie w Ministerstwie Skarbu, jeden z urzędników, decydentów wysoko postawionych, narada miała dotyczyć właśnie układu z wierzycielami, to całą dyskusję chciał doprowadzić do tego, żeby stocznie jednak doprowadzić do sprzedaży.
A ja powiem wprost, bo to najlepiej mówić faktami. To spotkanie było tak zatytułowane, taki tytuł miała lista obecności. Lista uczestników, lista ekspertów dla rozpatrzenia celowości i możliwości układu Stoczni Gdańskiej z wierzycielami. Natomiast prowadzący to spotkanie pan dyrektor Krzysztof Jakubowski z Ministerstwa Skarbu Państwa, który jest jednocześnie, Stanisław Jakubowski z Ministerstwa Skarbu Państwa, który jest jednocześnie przewodniczącym Rady Nadzorczej Stoczni Gdańskiej. Właśnie tak, jak tutaj kolega Chyży powiedział, cały czas prowadził tak dyskusję, żeby mówić nie o układzie, a o sprzedaży. I to, muszę powiedzieć, że to spotkało się z dużym niesmakiem wszystkich uczestników, którzy wręcz stwierdzili, że w tej sytuacji widać od razu, że tutaj z tej strony na pewno dobrej woli nie ma.
Ja jeszcze chciałem dodać, że ojciec pytał właśnie o ten układ. Mówi się układ z wierzycielami, odłużenie stoczni. To trochę tak wygląda, jakby ta stocznia rzeczywiście z pozycji żebraka dzisiaj występowała i coś chciała uzyskać. Otóż, proszę Państwa, prawda jest całkiem inna. Wystarczy porównać pewne fakty i pewne kwoty, pewne sumy. To, bo to jest najlepiej. Trzeba powiedzieć, o tym się mówiło, o tym się mówi. Z tym, że może nie przy takiej okazji i to umyka ważność tych stwierdzeń. Otóż, proszę Państwa, została oddłużona Stocznia Szczecińska. Nie będę mówił jaką kwotą. Została oddłużona Stocznia Gdyńska. Też nie będę mówił o kwocie. Nie została nigdy oddłużona Stocznia Gdańska. Wtedy, kiedy były te słynne strajki, kiedy były te komitety międzyzakładowe, międzyfabryczne, to stoczniowcy nigdy nie strajkowali o swoje ekonomiczne jakieś profity czy prawa. I nigdy Stocznia Gdańska nie dotrzymała od, nazwijmy to, ojczyzny złotówki dla siebie, w odróżnieniu od innych stoczni. No o dziwo, ta inna stocznia chce dzisiaj kupić Stocznię Gdańską. Ale jest jeszcze jedna sprawa, że właśnie co daje układ tak zwany z wierzycielami, odłużenie stoczni, co to jest de facto i co to jest sprzedaż. Długi stoczni, proszę Państwa, są bardzo duże, z tych czy innych przyczyn. Syndyk, prowadząc firmę w upadłości, prowadząc działalność gospodarczą, w ciągu 2 lat zrobił z różnych przyczyn około 200 milionów złotych długu. 200 milionów nowych złotych. Jest to niewyobrażalna suma pieniędzy. Ja mówię, że syndyk był bardziej wydajny rocznie w robieniu długów niż wszystkie poprzednie zarządy razem wzięte. No ale on to robi zgodnie z prawem, pod nadzorem sędziego komisarza i nikt się temu nie dziwi i nikt nigdy nie zażąda od syndyka zwrotu się pieniędzy. A jeżeli będzie ten układ z wierzycielami, oddłużenie, co to znaczy? To znaczy, że stocznia będzie musiała, stoczniowcy, będą musieli wypracować i oddać wszystkie pieniądze należne skarbowi państwa w szerokim rozumieniu. Redukcja zadłużenia, o co chcemy prosić, dotyczy tylko tak zwanych wierzycieli handlowych, a więc producentów blach, silników, wyposażenia okrętowego, kabli itd., itd. My nie możemy prosić, proszę Państwa, ani ZUS-u, ani urzędów skarbowych o darowanie długów. Te długi nie będą darowane. To je trzeba spłacić. Oczywiście uzyskaliśmy i za co jesteśmy wdzięczni. Zapewnienie tych firm, tych instytucji, urzędów, że odraczają nam spłatę zadłużenia i rozkładają na raty. Odraczają do czasu, kiedy stocznia uzyska możliwości, odbije się od dna, troszkę dźwignie.
Ma taką szansę.
Ma taką szansę, oczywiście. Oczywiście, to jest policzone, to jest wyliczone, ma taką szansę. Także oddłużenie następuje tylko, czy redukcja zadłużenia tych, po prostu nazwijmy to zakładów pracy. Innych, którzy produkowali lasości. Ale, porównajmy sumy. Jeżeli, jak powiedziałem, syndyk ma te długi, czy zadłużył masę o dalsze 200 milionów. Stocznie sprzedaje za 115 milionów złotych, czyli około połowy swoich długów, a w tej cenie sprzedaży, czy w tej, co to kupuje nabywca, jeszcze jest kasa stoczni około 40 milionów złotych. To znaczy, że nabywca de facto płaci 70 milionów, 1/3 długów syndyka i już ma stocznię. Nie mówiąc o reszcie długów, która znika, ktoś to musi płacić.
Czyli takie rozwiązanie jest po prostu bardzo wygodne.
Z tym, że tu jeszcze, panie prezesie, bardzo istotna rzecz, że przy po prostu sprzedaży stoczni gdańskiej, to Skarb Państwa z tej sprzedaży nie otrzyma nic, ani złotówki. Czyli po prostu pan Szlanta od Skarbu Państwa jeszcze dostanie prezent. Czyli z ręki podatników urzędnicy jeszcze dołożą po prostu pieniądze panu Szlancie, czyli narażą Skarb Państwa na straty. Przy układzie z wierzycielami Skarb Państwa otrzymuje swoje wierzycielstwo.
W dłuższym czasie odzyskuje wszystkie swoje pieniądze.
Załóżmy, że Stocznia Gdańska jednak zostanie sprzedana, przypuśćmy. Czy będzie ona nadal produkować statki?
Trudno powiedzieć. Naprawdę trudno powiedzieć. Oczywiście oficjalnie mówi się, że syndyk musi znalazł nabywcę, który będzie produkował, który będzie rozwijał, który będzie inwestował i tak dalej, i tak dalej.
A na co wskazują fakty?
A fakty, no, troszeczkę są inne. Jeśli chodzi o zapewnienia zapisane w tym akcie notarialnym, to mówią one o prowadzeniu 5-letniej działalności związanej z budową statków. 5 lat to jest kilkanaście statków. Mówią o ograniczeniu produkcji z uwagi na ograniczenie ilości pracujących. To są około 3 statki rocznie. Mówią o inwestycjach, które są w porównaniu z innymi ofertami, i tutaj może kolega za chwilę powie o tych kwotach troszeczkę, są po prostu wręcz śmieszne. Naprawdę nie ma się czym chwalić nabywca, co będzie robił w stoczni, w co będzie inwestował i tak dalej.
Jedno jest pewne, że teren A w tej chwili już jest czyszczony, w sensie, że przesuwa się stocznie na tyły.
Czyli są inne plany zagospodarowania
w ogóle.
Mi się wydaje, że ja mam trochę taki dzisiaj minorowy może nastrój, ale to może nie spowodowane jest tym, że w najbliższym czasie być może będzie podjęta decyzja o układzie lub decyzja o sprzedaży, natomiast no naprawdę nie jestem tak zdenerwowany tym, że wszyscy politycy, ja jeszcze raz podkreślam, wszyscy politycy doskonale są zorientowani w tym, gdzie i kto, mówiąc krótko. Natomiast nie ma żadnej reakcji. To mnie najbardziej boli. Natomiast jestem przekonany, że to, że wiedzą, powstrzymało decyzję o sprzedaży. I mam nadzieję, że tej decyzji w takiej formie, jak została to sformułowana do tej pory, tej sprzedaży po prostu nie będzie. I mam nadzieję, że do sumień polityków tutaj się w tej chwili kieruje i jak gdyby taką swoją prośbę zgłaszam, żeby naprawdę, proszę Państwa, przemyślcie sobie teraz spokojnie te wszystkie uchybienia prawne, te luki prawne, tą nieuczciwość, tą umowę podpisaną w dworze Altusa, wszystkie fakty, które się z tym wiążą. Naprawdę jest to umowa, którą nie można przyjąć w tej chwili i sprzedać tej stoczni. Efekty tej sprzedaży będą widoczne za parę lat. To nie będzie efekt widoczny od razu. Te efekty zobaczymy za 5, za 6, za 7 lat, kiedy stocznia po prostu przestanie istnieć. Ta umowa nie gwarantuje istnienia stoczni. W akcie jest wyraźnie zapisane, że oczywiście tutaj chciałbym też sprostować, może mi nie wypada prostować słów premiera naszego kraju, ale premier powiedział, że ma zapewnienie, że Stocznia Gdańska będzie pod tą samą nazwą. Ja tu chciałbym wyjaśnić, że w akcie notarialnym jest zapisane, że będzie w nazwie, zaznaczam, w nazwie stoczni będzie sformułowanie, inaczej mówiąc wyrażenie, bo tak dokładnie określa akt notarialny, wyrażenie Stocznia Gdańska. Natomiast co będzie przed tą nazwą i po tej nazwie, to tego naprawdę nikt nie wie. Ja mogę tylko przypuszczać, że będzie to filia, na przykład Stocznia Gdynia, Stocznia Gdańsk. Albo filia, albo oddział Stocznia Gdańsk i coś tam dalej. Naprawdę, to jest jakby jeden z elementów z aktu materialnego, który naprawdę nie daje pewności co do przyszłości stoczni. Innym takim elementem są zapisy z aktu Trójmiejskiej Korporacji Stoczniowej, z której jest faktycznie, nie ukrywam, bo nie ma tutaj przecież co kłamać, jest jako pierwszy chyba czy drugi zapis, że będzie produkcja statków. Natomiast cała reszta zapisów to się już naprawdę, proszę Państwa, nie wiąże w ogóle z budową statków. To się wiąże ze sprzedażą terenów, to się wiąże ze złomowaniem materiałów,
wyburzeniami
budynków i tak dalej, i tak dalej. Czyli można domniemywać, ja nie mogę mówić na 100%, ale ja mogę i my możemy domniemywać, że gra o stocznie to jest gra o tereny, to jest gra o grube miliony, o miliard, o około miliard, co najmniej miliard polskich złotych. Jeżeli ktoś tą stocznię kupuje, można powiedzieć, właściwie za darmo ją dostaje, bo ja tu mówię, kupuję, natomiast no przecież tu pan prezes już powiedział, że Stocznia Gdańska na lokacie, ja może bliżej podam, na lokacie terminowej jest około 17 milionów, kaucja gwarancyjna jedna to jest około 20 milionów, druga kaucja około 25 milionów, druga kaucja około 5. Jeżeli to wszystko zsumujemy, to daje nam kwotę około 42 milionów. Jeżeli z aktów wyczytaliśmy, że resztę pieniędzy, czyli jakbyśmy odjęli od tych 115 milionów, odjęli to około 40, zostaje nam tam w granicach 72. I wyczytamy w akcie, że te 72 miliony daje kredyt bank PBI S.A., to ja chciałem zadać jedno pytanie. Gdzie są pieniądze Stoczni Gdynia? Kto wykłada te pieniądze? Bo tu widać, że tych pieniędzy po prostu nie ma. Tą stocznię, tak jak tu powiedział członek społecznego komitetu, tą stocznię się po prostu daje w prezencie. Naprawdę. I my mówimy teraz o kwotach wynikających z aktu materialnego. Mówimy o cenie kupna tej stoczni. Natomiast tutaj nikt jeszcze nie wspomniał o terenach. Ja może tutaj podam, to oczywiście są takie przybliżone tylko wyliczenia, ale na bazie ostatnich umów sprzedaży terenów w Trójmieście były takie dwie dosyć znane transakcje dokonane. Gdybyśmy za podstawę obliczeń wartości terenów Stoczni Gdańskiej przyjęli na przykład wartość sprzedanych terenów na Gdańskim Przymorzu, to przeliczając to na polskie nowe złote, to by wyszło, że tereny Stoczni Gdańskiej na dzień dzisiejszy są warte około 600 milionów nowych złotych. Jeżeli do tego dodamy, że za poprzedniego prezydenta miasta Gdańska, pana Posadzkiego, który był reprezentantem Unii Wolności, planuje się w uchwale Rady Miasta zmianę zagospodarowania miejscowego planu przestrzennego, gdzie przeznaczenie terenów przemysłowych zmienia się na handlowo-usługowe, to jeśli chodzi o rynek zbytu tych terenów, to ta cena po prostu z tych 600 milionów około, które Państwu przed chwilą podałem, może wzrosnąć kilkakrotnie. I to jest najlepszy dowód na to, że dla każdego inwestora, który chce kupić Stocznię Gdańską, mając mniej lub więcej pieniędzy, lub w ogóle ich nie mając, to jest naprawdę gra warta świeczki, bo to są olbrzymie, naprawdę olbrzymie pieniądze. I tu na koniec może w tej kwestii powiem tylko tyle, że około 3 lat temu to było, przyjechała taka dosyć duża delegacja senatorów i biznesmenów amerykańskich, którzy oglądali Stocznię Gdańską, byli w Trójmieście. I oni wydali taką swoją opinię, że sprawa Stoczni Gdańskiej, sprawa sprzedaży tych terenów jest to jedna z 5 największych inwestycji w tej chwili na świecie. To niech Państwo sobie porównają, jaka to jest skala problemu i skala wartości. Jedna z 5 największych inwestycji na świecie. Jakie to są naprawdę pieniądze, jaki ktoś może na tym zbić duży kapitał.
Ale oprócz pieniędzy istnieje jeszcze dosyć ciekawy fakt, że przecież Stocznia Gdańska leży nad morzem. Paseny stoczniowe mają połączone z morzem. Jest to, proszę Państwa, granica państwa. Jest to granica państwa. Ja nie wiem, czy można tereny graniczne sprzedawać prywatnym osobom i to tereny, które są uzbrojone w nabrzeża, w dźwigi, i które po prostu, no co tu dużo mówić, stanowią o naszej państwowości, o naszej niezależności.
Tutaj może pana prezesa też ja jakby od siebie słowo dołożyć i uzupełnić wypowiedź, bo to co pan powiedział to chyba najważniejsza rzecz chyba z takich istotnych, jeśli chodzi o właśnie rejon, w którym się Stocznia Gdańska znajduje. No tutaj naprawdę nikt jakby nie mówi o tym, ale przecież to jest granica państwa. Jak państwo wiecie doskonale, Polska chce wejść do Unii Europejskiej I naprawdę my, jako tacy zwykli śmiertelnicy, nie możemy zaręczyć, co będzie, jak Polska wejdzie do Unii, a tereny Stoczni Gdańskiej w przyszłości będą sprzedane jakiemuś zachodniemu inwestorowi. Ja nie wiem, czy na przykład na terenach Stoczni Gdańskiej nie będzie założona baza wojenna, czy jakieś, nie wiem, główne centrum NATO, czy coś takiego. Uważam, że to chyba byłoby nie z niekorzyścią dla mieszkańców, dla gdańszczan, takie zagrożenie jakby z tej strony. Mi się wydaje, że tego nikt do tej pory nie przemyślał. To jest po prostu granica państwa i to jest obszar strategiczny dla naszego kraju, bardzo ważny dla bezpieczeństwa nie tylko nas samych, ale również całej ojczyzny. I mi się wydaje, że to jest chyba jeden z bardzo ważnych elementów, o których do tej pory nikt z polityków nie mówi.
Ale jeśli można, proszę Państwa, ja bym jeszcze wrócił do pytania, jakie będą efekty, bo tutaj kolega Jaskulski mówił o tych efektach jak gdyby oddalonych w czasie, natomiast ja sądzę, że będą określone efekty natychmiastowe, będą to efekty polityczne, mianowicie przede wszystkim utrata zaufania do prawicowego rządu, dlatego że społeczeństwo polskie no, w dalszym ciągu jest przekonane, znaczna część w każdym razie, że prawicowy rząd, który podkreśla swoje solidarnościowe korzenie, jednak powinien czuć się zobowiązany do obrony swojej kolebki. Bo dziwne to jest, że prości ludzie czują wartość tego miejsca, jako miejsca, gdzie narodziła się solidarność i ta ogólnoludzka i związkowa, o której tak przepięknie mówił przecież Ojciec Święty na Zaspie w Gdańsku, jak był 10 lat temu, czy nawet 11. To jest po pierwsze. Następnie, przecież ludzie już mówią, że w takim przypadku, jeśli stocznia zostanie sprzedana, to prawicowy rząd będzie realizatorem testamentu Rakowskiego, komunisty, i prawicowy rząd będzie grabarzem stoczni, swojej kolebki. I trudno ludziom będzie wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. Ludzie, wbrew temu, co usiłuje się wmówić, są mądrzejsi niż nam się zdaje. Ci prości ludzie często bardziej czują wagę tego terenu niż ci, którzy zostali wyniesieni dzięki tym prostym ludziom na bardzo wysokie stanowiska. Mogą być też natychmiastowe efekty społeczne. Nie można wykluczyć tego, że będą określone niepokoje społeczne, tym bardziej, że pan prezes Lanta nie, jak do tej pory, nie zagwarantował paktu socjalnego. Także tutaj stoczniowcy naprawdę są bardzo zaniepokojeni. I sądzę, że te wszystkie negatywne skutki dla prawicowego rządu mogą obrócić się w sposób wręcz tragiczny dla polskiej prawicy, dlatego że społeczeństwo może odwrócić się od prawicy. A pytam tutaj, czy ktoś by chciał, żeby wróciła do władzy znowu lewica? A jak wróci, to wróci na długie lata, bo jak wiemy, jak lewica się dorwie do władzy, to ciężko się odkleja od swoich foteli.
Ja tutaj może chciałbym nawiązać do wypowiedzi pana Pieszki, bo pan tu wspomniał bardzo chyba istotnym i jednym z najważniejszych elementów, jaki jest w tej chwili, jeśli chodzi o tę sprzedaż, to jest o niepodpisanym pakcie socjalnym. I tutaj, ponieważ ja sam jestem członkiem Solidarności Stoczni Gdańskiej, nie ukrywam, jestem też członkiem, no nie jestem też członkiem, tutaj przy okazji pan Folek mi podpowiada, jestem członkiem prezydium stoczni też, ale jednocześnie tu nie ukrywam, głosowałem na AWS w ostatnich wyborach, które były samorządowych. Natomiast chciałem powiedzieć, że jako członek związku teraz, nie jako członek zarządu, chciałem powiedzieć, że no bardzo się dziwię. I jako członek związku naprawdę się dziwię temu, że prezes Stoczni Gdynia nie chciał podpisać dwóch najważniejszych punktów z tego aktu, czyli zapewnienia załodze stoczni, że nie będzie po uprawomocnieniu się umowy sprzedaży zwolnień grupowych, i drugiego punktu, że będzie kontynuował przez 10 lat najbliższych produkcję okrętową. Mi się wydaje, że niepodpisanie dwóch najważniejszych rzeczy, jakie są zawarte w pakiecie socjalnym, daje wszystkim naprawdę dużo do myślenia. I załoga tej stoczni naprawdę ma prawo mieć powody, żeby nie wierzyć w intencje kupującego. Tutaj zaznaczę, że pan prezes Szlanta prowadził rozmowę, natomiast kupującym jest Trójmiejska Korporacja Stoczniowa. To też jest takie jakby ciekawość, nowość, nowum, nie wiem jak to nazwać, trudno mi określić, ponieważ to Trójmiejska Korporacja właściwie i przedstawiciel tej Trójmiejskiej Korporacji, a prezesem, przypomnę, jest pan Banach, to chyba mi się wydaje, że on z ramienia tego kupującego powinien prowadzić takie rozmowy na temat pakietu socjalnego.
Wtedy jeszcze go nie było.
No wtedy właściwie tak, tu ma pan rację, bo ta korporacja nie była wtedy jeszcze zarejestrowana, czyli jakby dopiero po zgodzie po zgodzie sędziego została zarejestrowana, więc no tu można jakby tłumaczyć to, czemu prowadzono tak, a inaczej te rozmowy.
Ja powiem jeszcze jedno, mianowicie my się bardzo często spotykamy z zapytaniem, na które nam trudno odpowiedzieć. Mianowicie, nie tak dawno, bo bodajże wiosną, nie kto inny jak pan syndyk, Stocznik Gdyńskiej, wyrażał się, że to jest bankrut. Syndyk. A teraz chce dać Stocznię Gdańską, Stocznię Gdyńskiej. Dalej. Wszyscy wiemy, bo to są przecież publiczne dokumenty, że Stocznia Gdyńska jest bardzo zadłużona. Tutaj rodzi się pytanie, jak to jest możliwe, że dla niektórych osób, bo tutaj już nie firm, tylko dla niektórych osób prywatnych, banki znajdują bardzo duże pieniądze, pomimo tego, że dana firma jest bardzo zadłużona. Efekt jest taki, że ludzie tracą zaufanie do rządu. Jeszcze raz powtarzam, to są naprawdę bardzo daleko idące, ale jednocześnie od razu będą widoczne skutki negatywne dla rządu, a my mówimy z pełną troską o tym rządzie i chcemy, żeby ten rząd dalej rządził, tylko nie rządzi zgodnie z tymi obietnicami, które były dawane wyborcom przed wyborami.
Sprawa bardzo się przeciąga w czasie, tak, prawda? To wszystko tak trwa bardzo długo i ma odnosi się wrażenie, że to wszystko jest jakby zaplanowane na zmęczenie i że, tak, że wreszcie wszyscy machną ręką, że niech jakkolwiek będzie, aby tylko wreszcie był spokój.
Tak, i taki etap właśnie został chyba już dzisiaj osiągnięty, bo proszę Państwa, odwlekanie decyzji zawsze jest złym. Ja myślę, że gdyby ta sprzedaż była taka dobra, uczciwa, to by nikt nie dyskutował na temat odzyskania przez stocznię tożsamości. Ja myślę, że wszystkim leży na sercu dobro stoczni. Ale kiedyś w jednym z programów telewizyjnych powiedziałem, bo też mnie pytano, dlaczego układ nie sprzedaż i tak dalej. To powiedziałem, że niestety nie przyjechał wujek z Ameryki, nie przywiózł woreczka dolarów i nie zapłacił za stocznię ceny godziwej.
Ale niektórzy mówią, że to może i lepiej, bo to zostaje w polskich rękach.
Czy polskie?
To jest inne. Z tymi polskimi to ja bym nie chciał tego rozwijać. Ale chodzi o to, że w tej chwili rzeczywiście sytuacja jest bardzo trudna. Twierdzę, że syndyk, sędzia komisarz, bo nadzoruje ten proces, w sposób świadomy doprowadzili do naprawdę drastycznej sytuacji. Syndyk nie podjął kontraktów, które podpisał, które zresztą sędzia potwierdził, sąd potwierdził, że one są dobre i tak dalej. Syndyk w tej chwili mówi, że już skończyła się praca, że nie ma zatrudnienia dla ludzi. To są, proszę Państwa, bardzo poważne sprawy. Faktycznie, przecież ludzie, żeby zarabiać, muszą pracować, muszą utrzymywać, trzeba kupić energię, trzeba kupić materiały i tak dalej, i tak dalej. I uważam, że to zostało doprowadzone w sposób świadomy do takiego stanu. Ale to wcale nie znaczy, że nie ma wyjścia z tej sytuacji. Jest wyjście z tej sytuacji, tylko musi być ta dobra wola. I tutaj myślę, że to było doprowadzone w sposób absolutnie świadomy, żeby ludzie zaczęli wołać w stoczni: przyjdź, korporacjo trójmiejska, i nas weź pod swoje opiekuńcze skrzydła.
A my ci za to damy jeszcze pieniądze, bo to tak wygląda, jeśli chodzi o fakty. Ale ja jeszcze chciałbym tutaj podkreślić jedną rzecz. Mianowicie wrócę do stoczni Gdyni, która jest zadłużona. I tutaj bym bardzo prosił w szczególności członków AWS-u i związkowców ze stoczni Gdyni, żeby się nie obrażali za to, co ja powiem. Ale jest faktem, bo dokumenty to wykazują, że stocznia jest zadłużona. I w związku z tym należy tutaj z całym podziwem przypomnieć fakt, że pan marszałek Sejmu, pan Maciej Płażyński, zlecił kontrolę stoczni Gdynia, a w szczególności w jaki sposób trzy osoby z zarządu ze Stoczniowego Funduszu Inwestycyjnego, pan Szlanta, Kierkowski i Buczkowski, przejęli 40% majątku. I okazało się, że niestety NIK ucałował klamki i musiał zaniechać kontroli. I czego ludzie się obawiają? że dojdzie do takiej samej sytuacji w Stoczni Gdańskiej, że ona zostanie sprzedana i później, nawet jeśli będą jakieś próby dokonania kontroli legalności tej transakcji, to nie będzie podstaw prawnych, czyli przejęciem naszego wspólnego majątku będzie niby w majestacie prawa, ale w związku z tym ja pytam, co to jest za prawo. Chcę również z całym podziwem podkreślić jeszcze jeden fakt, że również osoby prywatne piszą do między innymi do Najwyższej Izby Kontroli z zapytaniem, co to się dzieje ze Stocznią Gdańską, dlaczego została sprzedana. I mam przed sobą faks od pani Ewy Jolanty Parol z Krakowa. I jeśli państwo pozwolą, ja przeczytam odpowiedź NIK-u. W odpowiedzi na pani skargę skierowaną do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Wydział Skarg i Wniosków Departamentu Organizacyjnego uprzejmie informuje, że NIK przeprowadził w 1997 roku kontrolę działalności organów państwowych oraz władz Stoczni Gdańskiej w okresie od 1988 do upadłości spółki. Badaniami objęto m.in. zakres i skuteczność podejmowanych działań naprawczych dotyczących restrukturyzacji finansowej i majątkowej stoczni. Tu, jeśli państwo pozwolą, ja podam krótki komentarz. W tej kontroli NIK-u jest cała harmonia osób, które zdaniem NIK-u są współodpowiedzialne za to, że Stocznia Gdańska została doprowadzona do upadłości. Ale niestety NIK stwierdził i nikt z tych osób nie został pociągnięty do odpowiedzialności. I tutaj nawet rodzi się takie pytanie sarkastyczne i może dramatyczne, po co wtedy w ogóle NIK robi kontroli. Ale teraz państwo pozwolą, że wrócę do drugiej części odpowiedzi NIK-u, bo ona jest bardzo znamienna. Po ogłoszeniu upadłości podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą, to znaczy upadłości stoczni, zaczynają stosować się do niego przepisy prawa upadłościowego. Izba nie może kontrolować podmiotu, co do którego ogłoszono upadłość, gdyż przechodzi on pod nadzór sądu, który prowadzi postępowanie upadłościowe w osobie sędziego komisarza, a czynności sądu są ze swej natury niezawisłe. Uwagi dotyczące prawidłowości działań syndyka masy upadłości można wtedy kierować do sędziego komisarycznego wyznaczonego przez właściwy terytorialnie sąd gospodarczy, który sprawuje nadzór nad czynnościami syndyka. Stocznia Gdańska została sprzedana przez syndyka na rzecz Stoczni Gdynia. Swoich roszczeń mogą państwo dochodzić w takiej sytuacji wyłącznie na drodze sądowej, zaskarżając decyzję syndyka. Koniec pisma. Proszę państwa, kto ma tyle pieniędzy, żeby sądzić się z syndykiem, ja pytam. Kto ma tyle pieniędzy? Ale najsmutniejsze to jest to, że po sprzedaży w zasadzie nie będzie możliwości skontrolowania. I tutaj widać, że...
I o to właśnie chodzi, żeby nie było możliwości, bo wtedy się sprzeda i sprawa się wyjaśniła.
No z tego to tak wygląda, że bo wtedy po prostu wszystkie zaległości zostaną gdzieś tam zasypane do jednego dołu, przyjdzie walec, wszystko wyrówna i rozpoczynamy pracę od nowa. Ale mamy nadzieję, że dzisiaj jesteśmy mimo wszystko optymistami, że do tego nie dojdzie. Że do tego nie dojdzie.
Ja może chciałbym jeszcze na chwilkę, jeśli mogę wrócić do... Ja tak jestem cały czas, nie ukrywam sercem, ze związkiem zawodowym, ponieważ sam jestem, jak powiedziałem wcześniej, członkiem. I na pewno wielu z Państwa i wiele z Państwa, z wielu ze słuchaczy się dziwi i wielu z członków Solidarności w naszym kraju się dziwi, czemu Solidarność Stoczni Gdańskiej nie reaguje jakby radykalnie za jednym z tych rozwiązań. Na pewno jest to jakaś dziwna, wydawałoby się, reakcja, patrząc z punktu widzenia tych osób, które są poza stocznią. Natomiast mi się wydaje, że taka reakcja związku chyba jest w tej chwili, w tej sytuacji najbardziej chyba adekwatna i najbardziej racjonalna, mi się wydaje, ponieważ jak widzę, jak słyszę, jak po rozmowach, które prowadzą przedstawiciele związków zawodowych z politykami w Warszawie, widać wyraźnie, że wszyscy chcą w tej chwili scedować odpowiedzialność za Solidarność Stoczni Gdańskiej. Jeżeli Solidarność Stoczni Gdańskiej będzie za sprzedażą, a sprzedaż, załóżmy, nie wyjdzie, mówię tak w przenośni, nie wyjdzie za 3, za 5, za 6 lat, stocznia zostanie zlikwidowana, stocznia upadnie, ludzie zostaną, jak to się brzydko mówi, wyrzuceni na bruk, czyli zwolnieni, będą zwolnienia masowe i tak dalej, to tą odpowiedzialność, to odjęcie odpowiedzialności spadnie na związek. Przecież związek nie ma w swoim statucie napisane, że to związek podejmuje decyzje polityczne, że to związek podejmuje gospodarcze, że związek odpowiada za sąd i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę nie dziwmy się temu związkowi, że związek nie opowiada się za żadną ze stron, jeśli chodzi o media. Natomiast ja jako członek zarządu mogę stwierdzić i to udokumentować na podstawie bardzo wielu, co najmniej około 15 dokumentów podpisanych przez przewodniczącego związku pana Romana Galanzewskiego oraz zastępcy pana Borowczaka, że w tych pismach kierowanych do zarządu, kierowanych do Społecznego Komitetu, do Stowarzyszenia Solidarnie Stoczną Gdańską wyraźnie było określone, może nie w każdym piśmie, ale w wielu pismach było wyraźnie określone, że są za układem z wierzycielami w upadłości. Jeżeli pisze związek zawodowy dokładnie takie zdanie, dosłownie, że jesteśmy za układem z wierzycielami w upadłości, a sprzedaż jest jedynie alternatywnym rozwiązaniem dla tego układu, to proszę Państwa, jaki by to dziennikarz nie wziął do swojej ręki, to chyba jest to jednoznaczne stwierdzenie. Jeżeli, ja tu może jeszcze jedno słowo, jeśli do tego dodam, że do sądu idzie pismo podpisane przez przewodniczącego Solidarności, gdzie jednoznacznie się określa w imieniu pracowników Stoczni Gdańskiej, że jest za układem z wierzycielami, to czy naprawdę nie jest tak? Czy dziennikarz ma prawo powiedzieć, że jest inaczej? Natomiast to, że związek nie reaguje radykalnie, to tak jak powiedziałem, po prostu związek nie ma w statucie. Nie jest związek od podejmowania decyzji politycznych. Ostatnio mieliśmy przykład, kiedy podał się do dymisji pan minister transportu, który stwierdzał, jakby odpowiedzialność na związki zawodowe. Naprawdę się nie dziwmy tym związkom zawodowym, że te związki nie chcą podjąć decyzji oficjalnie, ani w jedną, ani w drugą stronę. Bo przecież o to chodzi politykom. Politycy, wiedząc o faktach złamania prawa na przykład, o nieuczciwych prawdopodobnie intencjach, oni chcą stosować odpowiedzialność za nazwę Solidarność Stoczni Gdańskiej. I nawet pan Marian Krzaklewski, który jest przewodniczącym klubu parlamentarnego AWS, który jest przewodniczącym Solidarności Krajowej, mówi, że tak jak Solidarność Stoczni Gdańskiej będzie chciała, tak będzie. Proszę Państwa, jeżeli Solidarność mówi, że nie jest za jednym i za drugim, to ja uważam, że jest słuszne postępowanie związku zawodowego. Związek nie powinien się określać. To mi się wydaje, że coś tu chyba, jakieś koło się zamknęło i w tej chwili się szuka jakby odpowiedzialnego i zdecydowania tej odpowiedzialności na kogoś innego niż w rzeczywistości powinno to być.
Ja może, proszę Państwa, przypomnę jeden fakt bardzo istotny. Mianowicie w styczniu na Wybrzeżu Gdańskim był pan premier Jerzy Buzek. Przepięknie mówił o potrzebie rozwoju gospodarki morskiej. Jak się tego słuchało, to serce rosło, naprawdę. Skrzydła prawie, że nam urastały. No teraz mamy pana premiera, który widzi wagę całej gospodarki morskiej, w tym przemysłu stoczniowego i w związku z tym szanse na to, że stocznia nie upadnie, są duże. Ale na tym spotkaniu z panem premierem między innymi została zaprezentowana opinia Forum Okrętowego, które skupia pracodawców związanych z przemysłem okrętowym, bardzo szeroko rozumianym. I tam padło dużo zdań, ale jedno jest w tej chwili, w tej audycji najważniejsze. Mianowicie tam stwierdzono, że sprzedaż stoczni byłaby najgorszym rozwiązaniem. I proszę Państwa, można mówić, że społeczny komitet się, powiedzmy, nie zna, że są ludzie kompetentni, jak niektórzy chcą nam to wmówić, czyli zrobić nam tak zwaną gębę. Oczywiście zawsze my tutaj protestujemy, bo to nie jest prawda, ale powiedzmy, że my nie mamy fachowców, ale jeśli to mówi uprawniony przedstawiciel Forum Okrętowego, że sprzedaż Stoczni Gdańskiej jest najgorszym rozwiązaniem, to chyba już temu gremium można i trzeba uwierzyć. A mimo tego dąży się do sprzedaży i naprawdę trudno nie uwierzyć, że są krasnoludki i że jest niewidzialna ręka. Trudno, trzeba w to uwierzyć, no bo wszyscy są za tym, żeby stocznie ratować, za układem, a de facto sprzedaje się stocznie.
Ja bym chciał jeszcze nawiązać do wypowiedzi pana Jaskulskiego. Ja mam duże wątpliwości do jego stwierdzenia, czy Solidarność Stoczniowa, jeżeli by powiedziała się jednoznacznie, czytelnie, że tak powiem, czy by to coś pomogło. Pomimo, że pan Marian Krzaklewski powiedział, że stocznia w rękach Związków Zawodowych Solidarności Stoczniowej jest. A dla mnie potwierdzeniem tego jest Tormię. Ja tą załogę podziwiam i współczuję im i solidaryzuję się z nimi i serdecznie pozdrowienia im przesyłamy tu ze studia tu obecnych, jeżeli panowie pozwolą. I też pomimo, że walczą o to swój zakład, on jest no, w stosunku do stoczni jest dużo mniejszym zakładem i tam te pieniądze, te, wartość tego zakładu jest niewielka. Pomimo tego, tego zakładu tym ludziom nie chce się dać, tylko daje się jakimś tam też no, ludziom jakimś tam niewiadomego pochodzenia i tak dalej. Ja też bym chciał być właścicielem stoczni gdańskiej z jednym wkładem za 10 zł. Bo ten prezes tej korporacji trójmiejskiej z takim udziałem 10 zł. Tylko jak to zrobić? Jakie trzeba mieć wejścia? Ja bym chciał ten patent mieć na to.
Trzeba być w słusznych układach, nic więcej. Ja sądzę, że to porównanie stoczni gdańskiej to mięso jest bardzo celne, ale jednocześnie trzeba podkreślić fakt, że stocznia gdańska jest jak gdyby na znacznie dalszym etapie tego wszystkiego. W stoczni gdańskiej były manifestacje, były protesty, a teraz walka toczy się, powiedziałbym, intelektualna głównie. To są walka na argumenty. I tutaj z całą odpowiedzialnością jeszcze raz stwierdzam, że zarząd stoczni gdańskiej, wspierany przez nasz komitet, ma takie dokumenty. I to są dokumenty wiarygodne, to są dokumenty kompetentne, to są dokumenty zrobione profesjonalnie. I tutaj od tej strony uważam, że i stocznia, i komitet zrobili wszystko, co trzeba, żeby jednak układ mógł dojść, żeby mógł być zrealizowany. No ale już decyzje od nas są niezależne.
No z tą walką na argumenty bym się raczej nie zgodził. Tak powinno to być. Niestety sytuacja jest troszeczkę inna. Argumenty wyciąga się takie, które są po prostu wygodne. Przecież zarząd koresponduje z sądem już prawie 2 lata. Trwa wymiana korespondencji, właśnie zdawałoby się walka na argumenty. Ale w odpowiedziach sądu są podawane tylko niektóre z tych argumentów, które są akurat wygodne w dniu dzisiejszym i to wygląda troszeczkę na kopanie się zarządu z sądem. Biorą i się kopią, prawda? Ci tak, ci tak. I tutaj te argumenty niestety są niejednokrotnie niepostrzegane, niewidziane. Zresztą jeśli chodzi o odpowiedzi sądu czy pisma sądu, to nikt tego nie ukrywa, nawet sędzia komisarz podpisując niektóre z pism, że one są napisane przez syndyka i jego doradcę finansowego BMF. No oczywiście, no sytuacja w tej chwili się staje wtedy bardzo jasna, bardzo czytelna, komu na czym zależy.
Dobrze, ja bym ten wątek pociągnął dalej. Mianowicie jest rzeczą zastanawiającą, że port gdański, który mógł zgłosić roszczenia do znacznych obszarów stoczniowych, zrzekł się tego. Ale jak mówią osoby znające sprawę, to tylko osoby niezorientowane mogą się dziwić takiej decyzji portu, bo przecież nie kto inny jak właśnie syndyk również zajmuje się prywatyzacją portów. Także tutaj te powiązania są bardzo, bardzo ścisłe i decyzje są jakie są. Natomiast no ja bym jednak tutaj ośmielił się trzymać swojego zdania, panie prezesie, że i mimo wszystko jest to walka na argumenty. Ja nie powiedziałem, czy te argumenty sądu są najcelniejsze. Ja nie chcę stwierdzić, czy sąd działa niezawiśle czy niezawiśle, bo nigdy nie będziemy tutaj ośmielali się podważać niezawisłości sądu. Natomiast mogę stwierdzić i wszyscy to stwierdzamy, że one niekiedy wywołują zdziwienie. I to nie tylko nas, nieprawników, ale również prawników. Niekiedy robią naprawdę wielkie oczy, ale to już jest odrębny temat. My nie jesteśmy prawnikami i nie będziemy się w związku z tym wypowiadali.
No może o tych prawnikach troszeczkę, jak mówiliśmy na początku, tutaj dzięki komitetowi, wsparciu komitetu, mamy prawników dobrych, którzy z nami współpracują. To nie są jedyni prawnicy. I mnie naprawdę, jako właśnie nieprawnika, bardzo bulwersuje to, że ci prawnicy, którzy z nami współpracują, mają akurat zdanie odwrotne niż sędzia komisarz. Ja jestem naprawdę zaniepokojony. Ja jestem tylko, jak zawsze mówię, inżynierem. Dla mnie 2 razy 2 jest tyle, ile ma być po prostu. A tutaj czytają prawnicy ten sam paragraf przepisów, ten sam punkt i każdy mówi co innego.
Jest to bardzo młody prawnik. Ja mam dla niego podziw, tak, sędzia z komisarz, bo on jest rzutki, błyskawicznie działa, bo taką decyzję, którą zespół ekspertów może opracować w ciągu miesiąca, on potrafi podjąć decyzję i nie w ciągu niecałej 24 godzin. No to trzeba podziwiać, naprawdę super zdolny człowiek.
No to ja chciałem może powiedzieć, ponieważ tak rozmawiamy troszkę na tematy prawne, więc to jest takie moje, zaznaczam zdanie, że wydaje mi się, że decyzja zapadła już jeszcze w ogóle przed tymi pismami sądowymi, ponieważ o ile pamiętam, w lipcu to było na jednej z uroczystości w Stoczni Gdańskiej, sędzia komisarz powiedział takie znamienne zdanie, które zresztą zostało opublikowane nawet w agencji PAP, Polskiej Agencji Prasowej, gdzie powiedział, że Stocznia Gdańska już kiedyś zawarła układ z wierzycielami, więc teraz jak gdyby od niego zależy, czy nowe podanie odrzuci, czy nie odrzuci. Ja chciałbym tylko wyjaśnić, że układu w Stoczni z wierzycielami do tej pory nie było, dlatego że została ogłoszona upadłość wtedy i do układu po prostu nie doszło. Taka mała gwoli wyjaśnienia tego zdania. I tak mi się wydaje, że po tym zdaniu, które było wypowiedziane przez sędziego komisarza już w lipcu, wynikało, jaki będzie wynik tej sprawy, czyli bez względu na to, co będzie zarząd składał do sądu, jakie pisma, czy będą to bardzo dobre kancelarie składały, czy mniej dobre, czy nie wiem, bardzo dobrzy prawnicy, czy nie, to tak jakby byłby wynik przesądzony. Zresztą to jest moje zdanie, które oczywiście może nie mieć podstaw tak prawnych, natomiast ja mówię, że nie jestem też prawnikiem, ale tak mi się wydaje, że już wtedy była znana decyzja, jaka będzie odnośnie pisanych przez zarząd.
Proszę pana, dosyć długo mówimy. Dajmy szansę jeszcze naszym słuchaczom.
Proszę pana, ja tylko jedno zdanie, żeby już dać rzeczywiście głos słuchaczom. Swego czasu pan Roman Gamezewski, przewodniczący Stoczniowej Solidarności, zrobił bardzo takie przekonujące porównanie, że niezależnie jakie oferty wrzuci się do lejka, to zawsze z tego lejka i wyjdzie, że właścicielem ma być Stocznia Gdynia. I coś w tym jest, proszę państwa. A co to, to państwo mogą się domyśleć.
Proszę państwa, w studiu Radia Maryja pan prezes Stoczni Gdańskiej S.A. Eusebiusz Szepietowski, członek zarządu Stoczni Gdańskiej, przepraszam, Sławomir Jaskulski, przewodniczący Stołecznego Komitetu Ratowania Stoczni Gdańskiej i Przemysłu Okrętowego pan dr Feliks Gonisław-Pieczka i pan członek komitetu pan Jan Chyrzy. Telefony do naszego studia 655 23 55 dla słuchaczy Polski Północnej, 655 23 56 dla słuchaczy Polski Południowej, 655 23 33 i 655 23 66 dla słuchaczy z zagranicy. Numer kierunkowy do Torunia 056. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Andrzej Chorodecki z Sopotu. Czy będę
mógł... Boże, proszę bardzo, jesteśmy na antenie.
Tak?
Tak.
Szczęść Boże ojcu Piotrowi i gościom w radio, w studiu, których szalenie cenię. No i oczywiście wszystkim radiosłuchaczom. Ja chciałam poruszyć pewien wątek, który w tej rozmowie, jak zresztą w innych sprawach dotyczących stoczni, do tej pory właściwie nie istnieje. Ja mam przed sobą uchwałę Rady Miasta Gdańska, a więc samorządu z roku 1993, to znaczy jest to 5 lat temu i ta uchwała nawiązuje do tak zwanej zasady zrównoważonego rozwoju, zapisanej zresztą także w traktacie z Maastricht, a uchwalonej przez szczyt ziemi w Rio de Janeiro w 1992 roku. I ta zasada polega na dopasowaniu liczby ludności, warunków przemysłowych, urbanizacyjnych, demograficznych, dopasowaniu do tak zwanej pojemności ekologicznej. I otóż w tej uchwale czytamy w związku ze sprawą Stoczni Gdańskiej, tam jest kilka akapitów bardzo znamiennych, mianowicie jeden z nich brzmi tak. Istnieje możliwość wydzielenia części obszaru Stoczni Gdańskiej i wykorzystania ich dla stworzenia przyszłego centrum miasta. Dalsza akapit. Z majątku Stoczni Gdańskiej należy wygospodarować tereny, obiekty niesłużące działalności produkcyjnej, które mogą być stosunkowo łatwo zagospodarowane i włączone do turystyczno-usługowych funkcji miasta. Inny akapit. Potrzebne jest aktywne poszukiwanie nowych form zagospodarowania nieczynnego majątku Stoczni Gdańskiej oraz innych przedsiębiorstw kooperujących z przemysłem okrętowym. I tak dalej, i tak dalej. I teraz w czym jest rzecz? Komitet Obrony Stoczni, jak cała Polska zresztą praktycznie, zaangażował się w obronę stoczni jako polskiego potężnego przedsiębiorstwa w Gdańsku, pełnego potencjału polskości, nowoczesnego, przedsiębiorstwa przemysłowego. I tę walkę przegrywając przy mniej czy bardziej udawanej pomocy ze strony władz centralnych w Warszawie, tę walkę okazuje się w tej chwili przegrywa, ale jest to walka właśnie o coś zewnętrznego, to co jest na terenie ziemi. Tymczasem ziemia, to jeden z panów mówił, 150 hektarów, to jest właściwie to, o co walczy się w tej całej sprawie. I teraz kto walczy o tę ziemię? Czy o tę ziemię walczy premier Buzek, czy pan Czaklewski? Nie. O tę ziemię walczy samorząd. Samorząd teraz będzie bardzo silny po 1 stycznia, bo będzie nawet mógł prowadzić własną politykę zagraniczną. Natomiast był już bardzo silny kilka lat temu, w poprzednich kadencjach, zresztą sam byłem radnym ostatnią kadencję, więc wiem jak to wygląda. Samorząd bardzo zabiega o własność ziemi. Ja na przykład mam uchwałę mojej Rady Miasta Sopotu, skargę do Trybunału Konstytucyjnego w związku z jedną z ustaw, która umożliwiała przejęcie w dzierżawę wieczystą terenów Skarbu Państwa dotychczas przez osoby prawne zajmowanych. I chcę powiedzieć, to jeszcze nie jest wszystko, to jest dopiero wierzchołek góry lodowej. Otóż ta zasada zrównoważonego rozwoju wyraża się jeszcze w sposób bardziej generalny. Mianowicie na jednym ze spotkań u prezydenta Reagana była dyskusja na temat przyszłości społeczeństw. I ona, ta dyskusja doprowadziła generalnie do wniosku, że tak jak przemysł zlikwidował rolnictwo, zredukował do minimum, tak obecnie era komputerowa zlikwiduje do minimum przemysł, ilość robotników i tak dalej, i tak dalej. Po prostu ma miejsce odprzemysławianie. I w tej uchwale przeze mnie cytowanej Rady Miasta Gdańska jest postawione na odprzemysławianie, na likwidację dużych, wielkich przedsiębiorstw. Muszę powiedzieć, że mam bardzo w związku z tym niedobre jakieś takie myśli chodzą mi po głowie w związku z przyszłością Gdańska. Nie dalej jak dzisiaj Rzeczpospolita zamieściła informację o nowym miesięczniku, który ma ukazywać się na Pomorzu, Gdańsku, po tutaj miesięcznik 30 dni, który ma być w delikatnej opozycji do Warszawy. Otóż ten miesięcznik ma odpowiedź na pytanie, jakie było to miasto, zanim stało się naszym miastem. Ja tutaj czuję bardzo niepokojący podtekst pytania o wolne miasto Gdańsk i o niestety tendencje niemieckie do zagospodarowania tego przyczółka. I charakterystyczne jest, że bardzo różne siły polityczne popierają tę politykę, bo tutaj gazeta wymienia posłów Donalda Tuska, Jacka Kurskiego, posła SLD Franciszka Potulskiego. Co gorzej, proszę panów, jest jeszcze taka kwestia. Panowie liczycie na pomoc pana Czaklewskiego, premiera i tak dalej. A kilka dni temu Rzeczpospolita zamieściła propozycję Millera, szefa SDRP, adresowaną do AWS-u na propozycję zakończenia wojny polsko-polskiej. I rzeczywiście pan Rybicki odpowiedział, że to jest dobra propozycja, szkoda, że pada dopiero po roku działalności. Z tego wynika, że interesy lokalne, samorządowe sterowane są przez agendy ONZ-u, że jest drugi kanał władzy znacznie silniejszy od kanału polityków centralnych, tego warszawskiego, że pan premier Buzek nie zmieni ani zasady tej, o którą powoływałem się, zrównoważonego rozwoju, a która rządzi w tej chwili uchwałami samorządu w Polsce. I co więcej, po 1 stycznia to wręcz będzie absolutnie niemożliwe. I myślę, że walka szła o to tutaj, żeby całe siły panów, nas wszystkich Polaków, którzy na stocznie składaliśmy się, czy na Cygiełki, czy na Radio Maria, czy w inny sposób, zużyć na to, żeby zdjąć problem przemysłu, doprowadzić do dewastacji maszyn, do jakichś zaszłości ekonomicznych i tak dalej i oczyścić sprawę, a samorząd sobie zagospodaruje ziemię postoczniową pod tereny rekreacyjne, pod centra handlowe, a to będą przy tej przypływały statki, no na przykład naszych zachodnich sąsiadów Niemców, może także inne. I po prostu będzie tak bardzo przyjemnie i po tym wielkim polskim wysiłku, po tej wielkiej polskiej pracy, wkładzie gospodarczym, politycznym, jaką dała Stocznia Gdańska, bardzo szybko ślad zaniknie. A dlaczego te myśli, proszę panów, wydają mi się niestety realne? Bo proszę zobaczyć, jakie są wyniki wyborów w naszym województwie. Generalny przyrost głosów na partie rządzące, w szczególności na AWS, w sytuacji, kiedy właśnie taki jest stan, jaki panowie referujecie. I chcę tutaj powiedzieć, że no, ja jestem oczywiście generalnie optymistą. Polacy muszą być optymistami, bo inaczej by nas już od 1000 lat nie było. Ale wydaje mi się, że musimy popatrzeć no, z zupełnie innej perspektywy na sytuację. I ja gratuluję tego wielkiego wysiłku, który Komitet Obrony Stoczni dokonał. Ale panowie, no niestety nie możemy ufać politykom. Ktoś ostatnio powiedział na przykład Radio Maryja, że biznes nie zna litości, nie zna miłosierdzia. A to jest coś więcej niż biznes, bo to jest sprawa całej ziemi Polski, wydziedziczenia Polaków, to samo jest z mięsem. Zepchną maszyny, zniszczą budynki, ale będzie ziemia. Nam niepotrzebni są Polacy, powiedział Bismarck, potrzebna jest ich ziemia. Niepotrzebne są nasze maszyny, niepotrzebne są nasze wykształcenie, nasze zdolności organizacyjne. Są ludzie, którzy na świecie potrzebna jest tylko polska ziemia, a Polaków tyle, ile trzeba będzie tylko do tego, żeby obsługiwać, no ja wiem co, jakieś takie drugorzędne czynności, od żeby się tam było czysto, żeby było zamiecione, o coś w tym rodzaju. O taka jest perspektywa w tej chwili Polski, jeżeli się nie obudzimy. Serdecznie dziękuję i proszę o zajęcie stanowiska w tych sprawach. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo.
Tak, dziękujemy za tą szeroką i ciekawą wypowiedź. Może odniesienie się do wszystkich poruszonych kwestii to by było trudne i długie. Ja bym chciał tylko panu powiedzieć na temat samorządu i Rady Miasta i ich decyzji, które do tej pory no, nieobecny poprzedni samorząd podejmował. Otóż rzeczywiście występowaliśmy do Rady Miasta z propozycjami wspólnego zagospodarowania tego właśnie Śródmieścia Gdańska. O dziwo, Rada Miasta stwierdziła, jak jeszcze poprzednia Rada Miasta, był pan Posadzki prezydentem, że nie, stocznie trzeba sprzedać do Gdyni. Tereny stoczniowe trzeba sprzedać do Gdyni. No decyzja była bulwersująca. Właśnie dziwna, dlaczego samorządy pozbywają się swoich terenów, dlaczego takie akurat czynią kroki. Następna sprawa. Tutaj pan mówi, że będzie, jeżeli mają być jakieś centra handlowe, przystanie i tak dalej, że to będzie zniszczenie stoczni i to nie tak troszeczkę. To są tereny rzeczywiście w centrum Gdańska. Tak prawdę mówiąc, to szkoda ich na ten ciężki, nieekologiczny przemysł stoczniowy. Myślę, że tam powinno być miasto, tam powinny być tereny rekreacyjne, ale to powinny być tereny zagospodarowane wspólnie z obecnym właścicielem, czyli ze stocznią i z miastem. Właśnie w założeniach naszych nie ma koncepcji sprzedaży terenu, jest koncepcja wspólnego zagospodarowania i dzierżawy. Wspólne, współpracy. Przy sprzedaży to nie wiem, czy to będzie wspólne zagospodarowanie. Trudno mi się odnieść do tego.
Przyjmijmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo.
Bardzo proszę.
Dzień Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam ojca i nisko się kłaniam panom wszystkim, którzy są i którzy no, zasługują na najwyższy szacunek, ofiarując pracę, swoją wysiłek dla dobra wspólnego. Ja chciałem tylko powiedzieć tak, podziwiając rzeczywiście, no chciałbym powiedzieć troszkę nie urażając nikogo, troszkę naiwności w panach wypowiedzi. To znaczy Często panowie się powoływali, może Krzeklewski pomoże, może premier pomoże. Proszę panów, jeśli chodzi o pana Krzeklewskiego, to przypominam, to był chyba 93 albo 4 rok, jak w Wałbrzychu porcelana była. To były pierwsze zjawiska bezprawnego zawłaszczania majątku narodowego. To znaczy jedno z pierwszych, bezprawnie zostało to wszystko wykazane. Ja się angażowałem w obronę tego, dlatego, żeby stworzyć precedens, że można obronić. Oczywiście okazało się, że nie można. I tutaj pan Krzeklewski, jeszcze będąc przewodniczącym, z panem Janowskim, oczywiście Jankowskim Solidarności Mazowieckiej, byli i zrobili sobie wycieczkę. Nie interesowało ich nic poza tym. I do pana premiera Buzka, no cóż, można pięknie mówić, a co innego robić. Mamy doświadczenia aż nadto dużo, że tak się mówi. Po prostu naród polski został przy okrągłym stole sprzedany i realizuje się ten program już długo. I teraz tak, no czy może naród być wolny? Może. Na tyle, na ile potrafi obronić się. My nie potrafimy tej naszej wolności obronić, jak się okazuje, nie potrafimy się zjednoczyć. Oni stwarzają takie sytuacje, że właśnie, że Tormins walczy o Tormins, stocznia walczy o stocznię, górnicy walczą o górników, o kopalnie, hutnicy o huty i to im jest na rękę. Natomiast nie potrafimy się zorganizować i powiedzieć jednym głosem. Musimy obronić Polskę. Nie obronimy żadnych wartości, żadnych praw, jeśli nie obronimy Polski. To znaczy, jeśli nie wyrwiemy z tych szpon Międzynarodowego Funduszu Walutowego i międzynarodowych różnych organizacji przestępczych, zbrodniczych, które no, sobie tutaj upatrzyły możliwość korzystania z naszego 50-letniego dorobku. I nieważne jest, czy rząd jest lewicowy, czy prawicowy. To jest dwa bieguny, które się doskonale rozumią i które są sterowane z jednego miejsca. Naród nie może być ani lewicowy, ani prawicowy. Naród musi być jeden. Musi się wypowiedzieć. Tam przebijało się takie zdanie, które no, chciałbym też podkreślić, że Solidarność Gdańska może się zgodzić albo nie zgodzić, że jak się zgodzi, to będzie takie wyjście, jak nie to. Ja myślę, że żadna Solidarność, żadnego zakładu nie ma prawa wypowiadać się na temat może co najwyżej walczyć o swoje, że tak powiem, prawa socjalne, prawa pracownicze i tylko tyle. Natomiast tu jest już zmiana, jest zasadnicza zmiana no, po prostu i ustroju i wszystkiego i tutaj muszą się wypowiedzieć politycy. W imieniu narodu nikt się jeszcze nie wypowiedział. Widzimy przecież to się stało tak samo bezprawnie. Stała się sprawa z Hutą Warszawa, proszę Państwa, z fabryką wagonów we Wrocławiu, w Elwro i cały szereg, można by tysiące, ja znam na przykład w Nowosądeckim potężne, ogromne zakłady, które w tej chwili się rozpadają. Jedną rzecz na zakończenie chciałbym powiedzieć. Jeśli my nie zorganizujemy się i tu ukłon, ponieważ rzeczywiście musi być miejsce, czas i ludzie do Radia Maryja zrobić jakiś kongres narodowy, sformułować polską rację stanu i powiedzieć jednym głosem, jeden naród, nie wiem, czy ci ludzie, nawet ci z lewicy chłopaki, którzy tam gdzieś przy maszynie robią, ci z prawicy, którzy tam wysypują zboże na torach na granicy, oni są jedni, oni są Polacy, którzy mają prawo żyć w swoim własnym kraju i mają prawo więcej, mają obowiązek, święty obowiązek walczyć. I ja bym tu przy tej okazji, ponieważ nie wiem, czy będę jeszcze mógł coś powiedzieć, niech się boją zdrajcy, przedawczyki,